Jakby tu zacząć? Jakie widzieliście najpiękniejsze miejsce na ziemi? Wczoraj takie pytanie zadaliśmy sobie przy jednym z dziesiątków stolików, które tutaj są porozstawiane na naszym obozie. Ja jedno z takich miejsc najpiękniejszych znalazłem kiedyś na północy Szwecji. Pewnego sierpniowego dnia płynąłem kanu na północy Szwecji, właśnie słońce, tylko białe chmurki na niebie, zakola doskonale czystych, niekończących się jezior, wiatr poruszający szuwary, absolutna cisza. No i wiosłowałem sobie leniwie, siedząc w kanu. Ryby co róż wyskakiwały, to z lewej, to z prawej. To jeden z najpiękniejszych widoków, do jakich w życiu dotarłem, który do dzisiaj mnie przejmuje. Wyobraźmy więc sobie, że wszyscy razem wybieramy się właśnie w taką wyprawę na kanu do najpiękniejszych zakątków ziemi. Ale z pływaniem wiążą się też czasami mniej ciekawe przygody. Pewien człowiek płynął statkiem z Nowego Jorku do Europy. Był to rok 1956. Płynął na statku Andrea Doria pod włoską banderą. Położył się spać w swojej kajucie, ale zbudził się na zupełnie innym statku o nazwie Sztokholm. Dosyć zaskakujące doświadczenie, prawda? Położyć się spać na jednym statku na oceanie, a zbudzić się na innym. Ale stało się tak, że w nocy w kadłub Andrea Dori wbił się inny statek pasażerski, właśnie szwedzki Sztokholm, i ten człowiek spadł ze swojej koi właśnie na dziób Sztokholma. I gdy się po kolizji statki rozdzieliły, no to siedział zdziwiony na pokładzie zupełnie innego statku. Oczywiście nikomu nie było do śmiechu, bo zginęło wtedy 53 osoby. Andrea Doria po paru godzinach poszła na dno. Jak doszło do kolizji? Andrea Doria naruszył zasady bezpieczeństwa, płynąc z nadmierną prędkością w gęstej mgle. Ktoś zlekceważył zasady bezpieczeństwa. Dzisiaj o pewnej postawie, która jest jednym z największych, jeżeli nie największym problemem chrześcijan, o postawie, która odpowiada za mnóstwo niespełnionych marzeń, czy wręcz nieszczęść w życiu chrześcijan. Popatrzmy, początek dzisiejszych fragmentów, pierwszy list Piotra 1,13. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Czytamy tutaj, bądźcie trzeźwi. Jeden z głównych problemów chrześcijanina, brak trzeźwości w znaczeniu przegapiania ważnych spraw, pomijania ważnych spraw, które powinny mobilizować, którymi powinien się przejąć. Jeżeli je zaniedbuje, dużo traci, jest to właśnie postawa lekceważenia. Kiedy byłem dzieckiem, jechałem z moim tatą pociągiem relacji Katowice-Kraków. Przyszedł konduktor i sprawdzał bilety. Ale jeden z pasażerów był nietrzeźwy. Konduktor prosi go o bilet. Co pan chce? Proszę o bilet. Mężczyzna wyciągnął z kieszeni małego, żółtego kurczaczka, świąteczną ozdóbkę, widocznie było to w okolicach Wielkiej Nocy. Czy o to chodzi? Nie, proszę o bilet. Mężczyzna szukał po kieszeniach, wyciągnął portfel. Wtedy konduktor sięgnął do jego portfela i wyciągnął banknot 1000 złotych. Było to dużo pieniędzy, półprzeciętnej pensji, tyle wynosiła kara za nieposiadanie biletu. Mężczyzna zlekceważył konieczność nabycia biletu i pozbawił się sporej części wypłaty. A czego my się pozbawiamy? Przez postawę lekceważenia. Zwróćmy uwagę na słowa: miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Nadzieja, czyli wyobrażenie o przyszłości, jakiej się spodziewamy, jakiej pragniemy, coś upragnionego, co chcielibyśmy osiągnąć. To jest tak jak z tym pięknym miejscem na ziemi, do którego razem płyniemy. Dotrzemy do tego miejsca, jeżeli zrobimy to, co jest potrzebne, by się tam znaleźć i nie damy się odciągnąć przez inne sprawy. Podobnie tutaj Piotr apostoł wzywa nas: miejcie nadzieję na łaskę, która przypadnie wam przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, nastawcie się na to, co otrzymacie w tamtej chwili, przy objawieniu Chrystusa, gdy staniecie przed Nim i zdacie sprawę z waszego życia. A więc nagroda, dziedzictwo, które czeka nas w wieczności. To, co otrzymamy od Boga w wieczności, oprócz zbawienia, coś zróżnicowanego dla wszystkich chrześcijan, w zależności od tego, jak żyli po swoim nawróceniu do Chrystusa, jakie decyzje podejmowali. Jesteśmy tutaj zachęcani wręcz: miejcie doskonałą nadzieję na łaskę. Inaczej mówiąc, skupcie się całkowicie na tej nagrodzie, jaką wtedy otrzymacie, na tym, żeby była jak największa. Ta nagroda jest nazwana łaską, ponieważ będzie za to, co Bóg uczyni w naszym życiu, gdy będziemy Jemu ufali. Więc ta nagroda nie będzie za to, co sami zrobiliśmy, ale za to, co Bóg uczynił w naszym życiu, ponieważ Mu wierzyliśmy, ufaliśmy i wyrażaliśmy to czynem. Jednak chrześcijanin może mieć to wszystko, może to lekceważyć. To znaczy, może teoretycznie się z tym zgadzać, wielu się z tym zgadza, to deklarować, może nawet nauczać tego innych, tak jak ja to robię, być liderem grupy, wspólnoty, ale w praktyce inne wartości są celem, do którego zmierza. Może lekceważyć swoje dziedzictwo, nagrodę, jaką ma otrzymać. Poważne pytanie: co pokażesz Bogu jako owoc twojego życia, gdy staniesz przed Nim? Może niektórzy chrześcijanie, mówiąc obrazowo, wyciągną z kieszeni żółtego kurczaczka i pokażą Chrystusowi jako owoc swojego życia. Tak śmieszne będzie to, co w życiu osiągnęli. I wszyscy się roześmieją w niebie, tak? Nie będzie to miła chwila. Dlatego Bóg przez Piotra apostoła zachęca nas tutaj, byśmy nastawili się na ten cel, by w naszym życiu nie zdarzyło się to, co zdarzy się dla niektórych, że będą tak chyłkiem do nieba wchodzili. Tak, bo Słowo Boże mówi, że inni będą wchodzili z podniesioną głową, a niektórzy trochę chyłkiem. Jesteśmy zachęcani, byśmy na ten cel się w życiu nastawili, na nagrodę, jaką otrzymamy, byśmy robili to w sposób właśnie doskonały, byśmy dokonywali doskonałych wyborów. Oj, wiele jeszcze wyborów będzie trzeba tutaj w tym życiu dokonać. Po drodze wiele rzeczy będzie nas mamić, odwracać naszą uwagę. Tak jak podróżników płynących do najpiękniejszych miejsc na ziemi. Płyniemy, więc płyniemy. A tu po lewej piękna, piaszczysta plaża, kusząca, by się tam zatrzymać i strawić dzień na opalaniu się, tak? Albo przystań w miasteczku pełna butików z różnymi tam świecidełkami, ale nijak się mającymi do celu podróży. Oczywiście te świecidełka są różne, różnego rozmachu. Jak byliśmy w Chorwacji, byliśmy na pewnej plaży w głębi zatoki, na wyspie Brač. Gdy wypłynęło się trochę dalej, to na jednym z zalesionych wzgórz okalających tą zatokę można było zobaczyć stojący samotnie dom. Kilkakrotnie wypłynąłem daleko, by na niego patrzeć. Był cały z takiego jasnego kamienia, piękny, nowoczesny design, piękne kominy z kamienia. Zacząłem sobie wyobrażać siebie, że jestem zamożnym człowiekiem, mam taki dom i kilka razy w roku sobie tam do niego przylatuję. Oto jedna z takich rzeczy, które mogą nas mamić, doczesne budowle, mogą nas mocno inspirować, mogą nam się wydawać wystarczająco atrakcyjne, by stać się celem życia. Nie ma nic złego w pięknych budowlach, jest tylko pytanie, jak się mają do celu podróży. Tutaj mamy polecenie w Bożym Słowie, które ma nas ratować przed taką czy inną pułapką. Postaw sobie za cel łaskę, jaką otrzymasz od Chrystusa przy Jego objawieniu. Wiemy, w tym towarzystwie to chyba już świadomość tego, co będzie wtedy się liczyło, jest szczególnie wielka, za co będzie szczególna nagroda. Za budowanie ludzi przy pomocy słowa, tak? Za to otrzymamy szczególną nagrodę. Ale w życiu są też potrzeby materialne, nie da się od nich uciec. I nieraz trudno te dwie rzeczy połączyć. Jakie jest rozwiązanie? Jak nie uczynić rzeczy materialnych celem swojego życia? Jest to możliwe? Przez wiarę. Dla mnie osobiście też. Jest to możliwe tylko przez wiarę. Jest to sytuacja, w której mogę ufać Bogu, mogę się modlić. Boże, przeprowadź mnie przez tę sytuację. Nie mogę sobie poradzić. Daj swoją moc. Tak, pomóż mi utrzymać materię na właściwym jej miejscu. Pomóż, by nie stała się przeszkodą w tym, co najważniejsze. Co jeszcze może nas odciągać od celu? Przeczytajmy następny odcinek, wers 14 do 16. Bądźcie jak posłuszne dzieci, nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi. Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Co nas może odciągać od celu? Potrzebujemy wygrywać walkę z dawniejszymi żądzami, które co chwila chcą nas odciągnąć i zatrzymać. Jak to jest możliwe? Rządzę to rządzę, tak? To jest ogromna siła. Chyba największa siła, jaka człowiekiem targa, atrakcyjność seksualna. Jak wygrać walkę z dawniejszymi rządzami? Czytamy tutaj, bądźcie jak posłuszne dzieci. Ale dosłowne tłumaczenie, różnica jednej literki. Bądźcie jako posłuszne dzieci. To znaczy, my jesteśmy posłusznymi dziećmi. Piotr apostoł mówi o nas, ludziach nawróconych do Chrystusa, odrodzonych przez Ducha Świętego, że jesteśmy posłusznymi dziećmi. A jak nie jesteśmy posłuszni? Też jesteśmy posłuszni w pewnym sensie. Dlaczego? Bo posłuszeństwo Bogu to jest pragnienie, które On zaszczepił w naszych sercach, pragnienie życia dla Niego, dla Boga i na tym polega odrodzenie, jakiego dokonuje Duch Święty w sercu człowieka, który nawróci się do Chrystusa. Na tym polega nowe narodzenie, tak to nazwał Jezus. Duch Święty po prostu zaszczepia w naszych sercach nowe pragnienie życia dla Boga. I to pragnienie w nas jest i jest w nas najsilniejsze. Jesteśmy posłusznymi dziećmi. Ale jednocześnie podlegamy działaniu starej natury, która może nas mamić i odciągać. Czyli oprócz tych pragnień życia dla Boga są w nas jeszcze inne, stare, dawne pragnienia, jak tutaj Piotr to nazywa, tak zwane pragnienia ciała, płytsze, ale są i one ciągną nas w zupełnie przeciwną stronę. Ale potrzebujemy rozumieć, że pragnienie życia dla Boga jest w nas silniejsze, że zostaliśmy przez Niego uzdolnieni do dobrych wyborów i już nie musimy ulegać złym skłonnościom. Jeżeli ulegamy, to tylko dlatego, że taki jest nasz wybór, że jako ludzie wolni tak wybieramy. Jesteśmy wolni, bo zostaliśmy uczynieni przez Niego dziećmi posłusznymi. Więc płyniemy sobie na tych naszych kanu do jednego z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Ale wyobraź sobie, że jesteś nastolatkiem, niektórzy nie muszą sobie tego wyobrażać, i pochodzisz z rodziny o wysokich standardach moralnych. Rodzice wpoili w ciebie wiele dobrych cech, zadbali o to, byś nie został zepsuty czy zepsuta przez otoczenie. I teraz tata na początku wyprawy mówi: pamiętaj, jak to jest u nas w domu, co jest w życiu ważne, co ile warte. Jak będziesz płynąć, nie daj się wciągnąć w żadne niestosowne rzeczy, nie daj się wciągnąć w żadne imprezki. Jak podpłynie do ciebie ktoś i będzie oferował szybki zarobek przez hazard na przykład, albo jakaś zgrabna dziewczyna czy przystojny chłopak będą kusili ciebie do niemoralnych rzeczy, pamiętaj, co jest w życiu ważne i co ile warte. Właśnie coś takiego zrobił dla nas Bóg, tylko że o wiele głębszego niż wychowanie. Zrobił to na płaszczyźnie ducha. Duch Święty zaszczepił w nas nowe pragnienia i one w nas są. I czasami one się objawiają w tym, że kiedy jednak pójdziemy w drugą stronę, za starymi pragnieniami, jest nam strasznie przykro, źle się z tym czujemy. Tak, bo jest takie rozdarcie. Dlatego potrzebujemy uznać przez wiarę, że jesteśmy posłuszni i nie musimy ulegać. Wybór należy do nas. Możemy wybierać posłuszeństwo, bo Bóg nas do tego uzdolnił. Jeżeli wydaje ci się, że musisz ulegać pokusie, że te pokusy są silniejsze, jest to nieprawda, jest to oszustwo, które gdzieś tam szatan wkłada do twojej głowy. I tak dochodzimy do punktu kulminacyjnego, który jest w wersie 17. Kolejnym popatrzmy. Jeżeli bowiem ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Tu jest kluczowe słowo całego fragmentu. Jest to słowo bojaźń. Mamy tutaj polecenie: w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie, czyli tutaj na ziemi. A co jest przeciwieństwem bojaźni? Postawa lekceważenia. Skąd się bierze postawa lekceważenia w umyśle chrześcijanina? Z niewłaściwego obrazu Boga. Nazywamy Go Ojcem, słusznie, ale czy dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi, On będzie pobłażliwy? Nie, w najmniejszym stopniu. On, jak czytamy, nie ma względu na osoby. On nie pozwoli się lekceważyć, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi. On wymaga od swoich dzieci tyle, co od innych. zwłaszcza, że dał im szczególne możliwości. Sądzi każdego według uczynków, a więc będzie konsekwencja każdego czynu, bez wyjątku. Dlatego odwróć się od lekceważenia. Tak Bóg do nas wszystkich dzisiaj mówi. Co potrzebujemy zrobić, jeżeli Duch Święty uświadamia nam postawę lekceważenia, inaczej zwaną w Biblii nieprawością? To jest to samo słowo, nieprawość, lekceważenie. Popatrzmy, pierwszy list Jana 1,9. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Potrzebujemy wyznać Bogu postawę lekceważenia i doświadczyć oczyszczenia z tej postawy. Potrzebujemy bojaźni, czyli przejmowania się tym, co z nas wypływa, jakie postawy. Potrzebujemy tym się przejąć. Płynąc sobie dalej na tych naszych kanu do najpiękniejszych zakątków, opuszczamy otwartą przestrzeń jeziora i wpływamy między skały. Płyniemy między wielkimi głazami wystającymi z wody. Niektóre czają się tuż pod powierzchnią wody. Potrzebujemy mieć respekt, tak? Nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie. Kiedy byłem przed wielu, wielu laty na tej wyprawie na północy Szwecji, większość towarzyszy wyprawy to byli Szwedzi. I kiedy szykowaliśmy się do wypłynięcia, przekazywali sobie oni z przejęciem pewną wiadomość, zwłaszcza gdy ubierali kapoki. Oczywiście ja, gdzie tam kapok, po co mi kapok, przecież umiem pływać, ale nie, nalegali. Okazało się, że ktoś niedawno zginął, dlatego że nie miał kapoka, ktoś, kogo znali. Kiedy płynął zdradliwym nurtem wśród kamieni, jego kanu się wywróciło, uderzył głową o kamień. Gdyby miał kapok, to by się uratował. Co ciekawe, był jednym z duchowych liderów, był znanym pastorem, zlekceważył zasady bezpieczeństwa, pomyślał, że go nie dotyczą. Ubrałem więc posłusznie kapok. Potrzebna jest bojaźń w znaczeniu czujności, respektu. W podobny sposób potrzebujemy być czujni, czy nie ma w nas postawy lekceważenia, dlatego że postawa lekceważenia jest wyjątkowo niszczącą albo najbardziej niszczącą postawą, niszczącą życie chrześcijanina. Dlatego w dalszych częściach naszego fragmentu autor podaje nam parę argumentów, dlaczego warto odwrócić się od lekceważenia. Patrzmy na wersy 18-20. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Dlaczego warto odwracać się od lekceważenia? Pierwszy argument. Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa. Inaczej mówiąc, ze względu na to, ile to kosztowało. Ktoś oddał życie. Czasami rozmyślam sobie o moim ojcu czy o mojej mamie, jak wielki trud włożyli w wychowanie swoich dzieci i wielu innych, jak nie było dla nich ceny, której by nie byli gotowi zapłacić, tak im zależało, tak się poświęcali. Czasami chce mi się pojechać na cmentarz Batowicki w Krakowie, stanąć przed ich grobem i zasalutować, tak? Jest to coś, co do dzisiaj mnie mocno zachęca do takiego, a nie innego życia, to ile to kogoś kosztowało. A co dopiero Chrystus, tak? Ile to Jego kosztowało? Oddał życie w takim razie jak on musi się czuć, kiedy ja go lekceważę? To tak, jakby ktoś poświęcił życie, by wyremontować niezwykle cenny, stary, zabytkowy samochód, a ktoś wziął go na przejażdżkę i zniszczył. Albo byś oddał komuś swoją nerkę, żeby uratować jego życie, a on by ją sprzedał i pojechał za to na wakacje. A Chrystus? Jak można zlekceważyć tak wielkie poświęcenie? Okej, kolejny argument zachęcający do porzucenia, lekceważenia, wersy 21-22. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco, czystym sercem umiłujcie. Kolejny argument zachęcający, by odwracać się od lekceważenia, można by go nazwać: jesteś już tak blisko celu. Szkoda, by nie dojść. Podczas naszej wyprawy do najpiękniejszych miejsc minęliśmy już wiele przeszkód, tak? Piaszczystą plażę kuszącą do opalania, port kuszący świecidełkami, niebezpieczny nurt między kamieniami i jesteśmy już bardzo blisko tego pięknego miejsca, ale pojawia się jeden problem. Uczestnicy wyprawy już ledwo mogą wytrzymać ze sobą. Jeden z uczestników mówi: przestaniesz wreszcie chlapać na mnie tym wiosłem, jestem już cały mokry. A ty co się tak obijasz? Myślisz, że nie widzę, że udajesz, że wiosłujesz? Przestańcie się kłócić, wiosłujcie. A ty co, kierownik się znalazł? Mam was już wszystkich dość, tak? Po językach poszły w ruch wiosła i zaczęli się wszyscy chlapać ze złością, zamiast płynąć do celu. Widzicie to? Widzicie tą scenę? Jesteśmy już blisko celu i szkoda, by nie dopłynąć. Co to jest to coś, czego tak blisko jesteśmy? Końcówka naszego odcinka, fragmentu. Jedni drugich gorąco, czystym sercem umiłujcie. Troszeczkę taki język starodawny, ale wiemy, o co chodzi, tak? Użyte tu jest greckie słowo agape, które oznacza Bożą miłość w sercu, tak? Bożą miłość w moim sercu do innych. Już tak blisko. Ale zacznijmy od początku wyprawy. Wers 21. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga. Doświadczyliście wspaniałych przeżyć w okolicach swojego nawrócenia. Doświadczyliście cudu wiary. Wasza nadzieja, perspektywa została skierowana na Boga. Pamiętacie? Staliście się wtedy ludźmi o wielkiej radości, pełni entuzjazmu. Mało tego, doświadczyliście później nieobłudnej miłości bratniej. Jest tutaj użyte greckie słowo phileo, co oznacza bliską przyjaźń. A więc doświadczyliście niezwykłej przyjaźni z innymi chrześcijanami. Można by powiedzieć w małej grupie. Ale jest to dopiero etap prowadzący do czegoś innego, do czegoś większego. Do miłości agape, tak? Do miłości pomimo. Przyjaźń powoli się wypala, tak bywa. Po co? Po to, by zrobić miejsce na coś jeszcze wspanialszego, na miłość Bożą do innych, miłość pomimo. I teraz, pomimo tego, że przyjaciele w małej grupie mają może najbardziej denerwujące cechy z możliwych, wy będziecie mogli doświadczyć czegoś niezwykłego, tak? Kolejnego cudu w waszym życiu, miłości do tych, których najtrudniej kochać. Gorącej miłości Bożej w waszych sercach, tak? W 100% bezwarunkowej. Będziecie gorąco kochać tych, których najtrudniej kochać. Chociaż chlapią na nas wodą z wioseł, chociaż zrzucają na nas swoje ciężary, wyręczają się nami i mają wiele innych cech, które wyprowadzają was z równowagi, albo są po prostu nudni, wy możecie doświadczyć cudu Bożej bezwarunkowej miłości. Jesteście już tak blisko. Zobaczcie, ile już przeszliście, ile dobrych rzeczy po drodze. Szkoda, żeby to wszystko zostało zmarnowane. To tak jakby przebiec cały maraton i zostało jeszcze tylko paręset metrów. Doświadczaliście szczęścia w małej grupie. Tak wspaniałe były przeżycia przyjaźni. Ale to wszystko zostanie zmarnowane, to całe dobro, które już się stało, jeżeli nie odwrócicie się od postawy lekceważenia Boga, tak? Od nieprawości, która tak naprawdę wszystko rujnuje i uniemożliwia dobiegnięcie do mety, bycie zwycięzcą, uniemożliwia czerpanie Bożej bezwarunkowej miłości jako owoc ducha, miłości pomimo. I dlatego wywrócicie się na wzajemnych niesnaskach, denerwowaniu siebie nawzajem i każdy pójdzie sobie w swoją stronę, zamiast razem płynąć do celu. Jest milion okazji, żeby się do kogoś zrazić, bo każdy ma swoje przywary. Tak łatwo o punkt zapalny, tak? I zaczniemy się chlapać wiosłami, ale jest na to sposób, tak? Boży wspaniały, jesteśmy już blisko, bezwarunkowa miłość w moim sercu do innych ludzi. Jest tylko jeden warunek, odwrócenie się od lekceważenia Boga i niedopuszczenie, żeby pewne rzeczy były przeszkodą, by Duch Święty tą miłością nas wypełniał. Dlatego warto wyznać Bogu postawę lekceważenia, jeżeli Duch Święty nam to uświadamia. A więc ten kryzys udało nam się już zażegnać, płyniemy dalej, jesteśmy coraz bliżej tego najpiękniejszego miejsca na ziemi, ale wszyscy są już bardzo zmęczeni, morale siada, więc kierownik wyprawy, święty Piotr, podejmuje jeszcze jeden wysiłek motywowania, aby nikt się nie zniechęcił, nie zlekceważył i się nie wycofał, tak? 23 wers i dalej. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale niezniszczalnego dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę. Dlaczego jeszcze warto odwracać się od lekceważenia Boga? Jest tutaj, można by tak nazwać, argument ze zniszczenia, tak? Albo argument zniszczenia. Odwracanie się od lekceważenia pozwoli nam zdobywać to, co niezniszczalne, co nigdy nie zostanie popsute. I takimi niezniszczalnymi rzeczami możemy być otoczeni. Człowiek lubi otaczać się cennymi rzeczami. Dla niektórych to są jakieś różne rzeczy, czasami obrazy, czasami jakieś techniczne gadżety. Ale co tak naprawdę jest niezniszczalne, tak? To wszystko, jak pokazuje ten fragment, co powstaje w naszym życiu dzięki Słowu Boga. Takimi wartościami jest na przykład wiara, tak, która powstaje przez Boże Słowo, nasz charakter, w nas czy w ludziach, którym pomagamy poznawać Boga. Bezcenne rzeczy, które idą z nami do wieczności i one są niezniszczalne. A więc za każdym razem, jak widzisz przemijanie albo myślisz o przemijaniu, na przykład idzie ulicą pies, jego sierść jest zniszczona, łapy okaleczone, z pyska mu coś cieknie, idzie tak, jakby miał za chwilę zdechnąć i wszystkie dzieci przed nim uciekają i myślisz sobie, parę lat temu był pięknym pieskiem i każde dziecko chciało go wziąć na ręce. Albo idziesz przez Castoramę, albo Leroy Merlin, przez dział ram obrazów i plakatów i co widzisz? Jaki jest obraz, który można znaleźć wszędzie, w każdej Castoramie, w każdym Leroy, w każdym innym, wszędzie, gdzie są plakaty. Jaki obraz? Marilyn Monroe, od razu strzał w dziesiątkę, tak? Wszędzie, jest wszędzie po prostu. Zdjęcie Marilyn Monroe. Ale przecież dzisiaj Marilyn Monroe to jest szkielet, który leży w ziemi, tak? Przemijanie. Patrzysz na to zdjęcie, ale no, sorry. Spotkałem pewnego dnia na ulicy Marcina Kozaka i mówi, że jest mu strasznie smutno, chociaż się uśmiechał, ale tak mówi, no tak przykro, bo obiekty naszego zachwytu, dzieła motoryzacji tak bardzo rozczarowują. Piękne japońskie samochody, jakże żre ich rdza, tak? Oczywiście mówił to z dystansem i z pewną nutką triumfu, bo... Dlaczego? Bo Bóg dał nam niezwykłą możliwość inwestowania i otaczania się przedmiotami, w cudzysłowie, które nie przemijają, czymś niezniszczalnym. Coś, co jak raz zostało zrobione przez Boga, przez Jego Słowo, nigdy nie zostanie popsute, tak? I właśnie tym czymś możemy być otoczeni, tak? To może być nasz świat. Potrzebujemy usunąć tylko jedną przeszkodę. Jest nią postawa lekceważenia Boga i Jego słów. Myślę, że po tylu zachętach to już nikt się nie zgłosi, że jeszcze nie jest przekonany, że warto odrzucić lekceważenie Boga i Jego słów. Jeżeli tego nie zrobimy, czeka nas bardzo smutne życie, wieszanie obrazów Marilyn Monroe, wieszanie zdjęć pięknych samochodów lub bardziej cennych obrazów, ale nasze życie i tak będzie smutne, zdeterminowane przez przemijanie, przez psujące się rzeczy. Jakie natomiast życie czeka nas, gdy rozwiążemy problem lekceważenia? Jaka przyszłość nas czeka? To będzie ostatnia rzecz, na którą zwrócimy uwagę. Czyli życie po życiu, czyli jak żyć po odwróceniu się od lekceważenia. A więc płyniemy sobie na tej naszej wyprawie. Pokonaliśmy wszystkie przeszkody i dopływamy do tego jednego z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Gdy ja się znalazłem w takim docelowym miejscu, wtedy na północy Szwecji, byłem po prostu oniemiały z zachwytu. Tak? Idealnie czysta woda, absolutna cisza, gdyby nie lekka bryza poruszająca szuwary, ryby, które gdzieś tu co róż wyskakują z wody. Po prostu raj, tak? Lekko przypiekające słońce pod sporym kątem, bo to północ Szwecji, piękne rośliny na wodzie, jakieś kwiaty na wodzie, no po prostu... Coś, proszę? Gdzie była moja żona? Ktoś musiał zostać z Dawidem. Ale 4 lata później zapakowałem Ewę do naszego pomidorka, czyli czerwonego golfa i pojechaliśmy gdzie? Na północ Szwecji, na 2 tygodnie. Wszędzie tam, gdzie ja byłem, patrzyliśmy na to prażące słoneczko, i tak dalej. No ale co z tego, jak Ewa po tygodniu mówi, ja już bym chciała do dzieci. To tak poza notatkami. Więc dzięki odrzuceniu postawy lekceważenia dotrzemy do tego, co najpiękniejsze. I tu na ziemi, nie mówiąc już o wieczności. Więc zobaczmy, jakie życie jest możliwe. Pierwszy wers już drugiego rozdziału. Odrzuciwszy więc wszelkie zło i wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jako niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Kiedy odrzucimy postawę lekceważenia, wtedy dopiero można uporać się, czy udoskonalić pewne rzeczy, które wcześniej były niemożliwe do udoskonalenia. Teraz możemy być na nie wrażliwi i to są bardzo ciekawe rzeczy. Są tu wymienione pewne rzeczy, które dotyczą relacji z innymi ludźmi, a szczególnie relacji w tym, co nazywamy byciem uczniem. Piotr tutaj pisze, że potrzebujemy mleka niesfałszowanego, tak? Czyli chcąc wzrastać w poznaniu Boga, chcąc podziwiać to, kim On jest, delektować się Jego widokiem, potrzebujemy być pod wpływem Bożego Słowa, ale niesfałszowanego, tak? To znaczy, bo Słowo Boże może docierać do nas jako mleko sfałszowane, tak? Możemy wejść pod wpływ nauczycieli, którzy będą nas uczyli niby Bożego Słowa, ale tak naprawdę będzie to mleko sfałszowane, będą akcenty na rzeczy niepotrzebne, które nie będą nam dawały poznania prawdziwego Boga i spowodują, że na przykład pomylimy wiarę z emocjami, że pomylimy wiarę z religijnymi obrzędami, że pomylimy wiarę z jakimiś gestami, symbolami, że niby ufamy Bogu i Jego Słowu, a tak naprawdę człowiekowi i mnóstwo takich innych zafałszowań. Dlatego tak ważne jest, byśmy pozostawali, doświadczali pewnych niezwykłych relacji z tymi, którzy są przez Boga gdzieś postawieni na naszej drodze jako ci, którzy mają nas strzec, tak? I mają pokazać nam, jak poznawać Boga, by zobaczyć Jego wspaniałość, tak? Więc jakie tu mamy postawy? W pierwszym wersie, odrzuciwszy wszelkie zło, ale dokładnie tłumacząc, to ostatnie słowo to złość, a więc gniew, przeciwieństwo łagodności, potrzebujemy, co to oznacza? Potrzebujemy przyjmować Boże Słowo, które jest nam podawane przez kogoś, tak? Z łagodnością, czyli z uległością, a nie złościć się na wyzwania, które są nam stawiane, tak? Bo one są stawiane przecież przez Słowo Boże, nie przez człowieka, może za pośrednictwem człowieka. Zwłaszcza gdy wyzwania są trudne, możemy gdzieś w sercu reagować złością, tak? Warto to odrzucić. Jakie jeszcze postawy warto odrzucić? Podstęp i udawanie. To jest inny sposób na zamiast złości, tak? Że po prostu nie będę mówił o swoich problemach i będę miał święty spokój. Także co dalej? Zazdrość, a więc takie jakieś egoistyczne ambicje, że a dlaczego on ma mi pomagać w poznawaniu Boga, a ja jemu też mogę. No prawda? I rywalizacja. Co dalej? Jeszcze tu są podane złe mowy, czyli szkalowanie innych, mówienie o nich złych rzeczy, o prowadzących właśnie liderach, czepianie się ich, że robią coś nie tak. Potrzebne są więc pewne, potrzebne jest pewne podejście, żeby to wspaniałe miejsce, najpiękniejsze miejsce można było dojrzeć, bo gdybyśmy znaleźli się w takim pięknym miejscu przyrody, a mieli okulary zasmarowane jakimś tłuszczem, i tak tego nie zobaczymy. Czyli to odwrócenie się od lekceważenia tutaj przechodzi na poziom taki bardziej delikatny, subtelny, dotyczący właśnie relacji, a tak naprawdę podejścia, naszego podejścia do Bożego Słowa. Ostatnie jeszcze zdanie, na koniec w wersie drugim. Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Wszystko to, o czym mówimy, jest przygotowaniem do wieczności. Tak? Jeżeli odrzucimy lekceważenie, czeka nas wiele wspaniałych rzeczy tu na ziemi, ale wszystko to dopiero wstęp do wieczności. Opowiadałem wam dzisiaj o jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi, jakie udało mi się znaleźć na północy Szwecji, ale wiele lat później miałem okazję polecieć w inne ciekawe miejsce do Vancouver, czyli południowo-zachodnia granic Kanady. Było tam spotkanie wielu ewangelicznych chrześcijan z całego świata. Było tam takie wielkie przyjęcie w wielkiej hali, bardzo eleganckie, przy okrągłych 10-osobowych stolikach z udziałem mera Vancouver. Już wam kiedyś mówiłem, że człowiek, obok którego mnie posadzono, miał na imię Fred i jakieś niemiecko brzmiące nazwisko. Miał firmę zajmującą się eksportem mięsa na cały świat. No i tak siedząc obok niego przy stoliku powiedziałem mu, że jestem pod wrażeniem tych wielkich kruzerów, czyli ogromnych statków wycieczkowych, które pływają z tego miejsca na północ, wzdłuż Kanady, wzdłuż wybrzeży Pacyfiku. On wtedy powiedział, że jeden z tych kruzerów należy do niego. To muszą być najpiękniejsze miejsce na ziemi, tak mówię do niego. On mówi, nie, najpiękniejsze miejsca na ziemi to są tam, gdzie ja wsiadam do swojego samolotu i lecę w głąb Kanady, mam tam swoją chatę i to są najpiękniejsze miejsca na ziemi. Nie miałem okazji tego zobaczyć, bo nasza znajomość się na tyle nie rozwinęła. Następnego dnia już miałem lot w stronę domu. Ale to jest ilustracja, tak? Te najpiękniejsze miejsca, to dopiero do nich popłyniemy, tak? Dopiero polecimy, gdy skończy się nasze życie tutaj na ziemi. Bóg nas stąd zabierze. Ale to, jak nam będzie w wieczności i co tam zobaczymy, mocno zależy od tego, jakich wyborów dokonamy tutaj na ziemi. No, komunizmu tam nie będzie, tak? Wszystkim porówno, sorry. A więc mocno zależy to od nas, od tego, jakich wyborów dokonujemy na ziemi, głównie tego, co robimy z postawą lekceważenia. Czy wyznajemy ją Bogu? Czy prosimy, żeby z nas ją wyrzucił, oczyścił? Dzisiaj w kawiarence po wykładzie w mniejszych grupach będziemy odkrywać dalsze konsekwencje wyjścia z lekceważenia Boga. Zajmiemy się dalszą częścią fragmentu, której nie zdążyliśmy tutaj poznać na wykładzie, a więc drugi rozdział, 4-10 wersu. Mamy to w naszych zeszytach. A więc dalej życie po życiu. Co robić dalej właśnie po tym odwróceniu się od lekceważenia Boga, a więc tym nowym początkiem, który być może dzisiaj następuje w twoim życiu, więc miłego odkrywania. Dziękuję.